Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Barełkowski.
Drodzy Państwo, witam serdecznie w ten zimowy jeszcze poranek. Ze mną w studio już jest na łączach Piotr Zychowicz, pisarz, publicysta, historyk, współautor z doktorem Jackiem Bartosiakiem najgorętszej w tym sezonie książki geopolitycznej pod tytułem Nadchodzi trzecia wojna światowa. Witam serdecznie Pana.
Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie.
To ja bardzo dziękuję, że mimo urlopu, bo tam widzimy, jeśli ktoś nas śledzi online, że w tle góry pan Piotr odpoczywa. No, niestety nie wszyscy odpoczywają, szczególnie w światowej geopolityce. Panie Piotrze, podstawowe pytanie, czy jest jeszcze szansa na uniknięcie wojny na Ukrainie i czy widzi pan obecnie ścieżkę, swoiste okno możliwości na dogadanie się z Rosją?
Tak, oczywiście, że istnieje szansa. Dopóki nie przemówią działa, dopóki rosyjskie czołgi nie zostaną, nie wtoczą się na zamarznięte stepy Ukrainy, no to zawsze jest możliwość rozwiązania dyplomatycznego. Bez wątpienia Rosja wcale, może inaczej, wojna nikomu się nie opłaca, bo wojna to są koszty. I zawsze każdy chce załatwić swoje cele przy jak najmniejszych kosztach. To jest oczywiste. Tak jest w życiu i tak jest w polityce.
No właśnie, bo jeszcze niedawno, jeszcze 2-3 tygodnie temu sytuacja wydawała się bardziej gorąca. Emocje stygną, jest jakaś reakcja państw NATO. Słyszałem ostatnio pana wywiad z doktorem Jackiem Sykulskim, który twierdzi, że właściwie wojny nie będzie. Właściwie to mówi, no jest oczywiście wojna, no bo Ukraina już została w 2014 zaatakowana przez Rosję, no ale twierdzi, że nikomu to się nie opłaca i że Rosja tylko gra, że nie ma szans na taki konflikt. Jakie jest pana zdanie?
To znaczy, emocje są może rzeczywiście troszeczkę mniejsze i to ma pan rację. Natomiast jeżeli chodzi o rozwinięcie rosyjskich sił na granicy z Ukrainą, to raczej jest gorzej. To znaczy oni z każdym dniem budują tą swoje możliwości. Coraz więcej tych grup batalionowych, coraz więcej sił tam jest przerzucane. Więc raczej bym powiedział, że takiego czysto militarnego, fachowego punktu widzenia to wojna jest akurat bardziej prawdopodobna teraz, niż była parę tygodni temu, kiedy oni jeszcze, mam na myśli siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, byli nie do końca gotowi. Tak potężna operacja, jednak jej przygotowanie, tak zwane strategiczne rozwinięcie trwa. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość zakończenia tego w sposób pokojowy, to jest rzeczywiście tak, że Putin chce w ten sposób, rozstawiając te wojska i przystawiając odbezpieczony pistolet do głowy Ukrainy, osiągnąć pewne cele. Cel taki podstawowy, no to jest oczywiście zmuszenie Ukrainy tam do respektowania pewnych ustaleń Mińsk, II i tak dalej, ale to jest mniej ważne. Kluczowe jest to, że Rosja, widząc, że Stany Zjednoczone słabną, że Stany Zjednoczone przechodzą na Pacyfik, chce zapewnić sobie w ten sposób to, żeby kraj znajdujący się na jej przedpolu, czyli Ukraina, nigdy nie wszedł do struktur zachodnich Unii Europejskiej i NATO. No jeżeli tą gwarancję dostanie, to wojny nie będzie.
No tak, ale czy nie uspokaja pana, tak jak wielu publicystów i obserwatorów sceny geopolitycznej, fakt, że Amerykanie wysłali tutaj do nas tych 1800 żołnierzy z dywizji powietrzno-desantowej? No wielu już odetchnęło z ulgą, twierdzą, że to już po sprawie, nasi są z nami i sojusz na pewno sobie poradzili.
Widzę, że nasz drogi prowadzący, drodzy słuchacze, dzisiaj od rana jest w nastroju rubasznym. No cóż mogę powiedzieć, no widzę, że pan w takim humorystycznym chce tą stronę, nasz program poprowadzić w kierunku. Oczywiście możemy się pośmiać, ale tak mówiąc poważnie, no to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb. Punkt pierwszy. Jeżeli rzeczywiście Amerykanie chcą ratować Ukrainę, to ten cząsteczka 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej powinna teraz znajdować się gdzieś pod Donieckiem albo, no nie wiem, gdzieś na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. To jest pierwszy punkt, prawda? A tymczasem widzimy, że oni są tutaj w miarę bezpiecznym Rzeszowie czy gdzieś w okolicach. No więc to jest punkt pierwszy. Jest to taki teatr. No bo oczywiście Ukrainy nie może uratować 1700 żołnierzy, którzy znajdują się w Polsce, bo to jest niemożliwe. Podobnie, uwaga, i to jest bardzo interesujące, podobnie nie mogą Ukrainy uratować pociski NLAW dostarczane przez Brytyjczyków, chyba 2000 sztuk przeciwpancerne, ponieważ to jest naprawdę kropla w morzu potrzeb armii ukraińskiej. Dysproporcja sił, supremacja rosyjska, przewaga militarna rosyjska nad Ukrainą jest po prostu miażdżąca. Dodatkowo geopolityczne położenie Ukrainy jest mniej więcej takie samo jak Polski w 1939 roku, czyli Ukraina z trzech stron, ze strony północnej, południowej i wschodniej. Od północy jeszcze rosyjskie wojska są na terenie Białorusi. W związku z tym wymagałoby, jeżeli ktoś by chciał na poważnie ratować Ukrainę, mam tu na myśli kraje zachodnie, no to należy znacznie więcej tych sił tam pchnąć, ale no powiedzmy sobie szczerze, nikt nie ma ochoty umierać za Ukrainę i źle by też było, żeby Polska w tej sprawie wysuwała się przed szereg. Jestem akurat zdania tego, zwolennikiem tej teorii, że ten konflikt można rozwiązać tylko i wyłącznie przez dyplomacją, a nie tego typu demonstracje.
Okej, czyli nie jest pan w tej partii optymistów. Nie uspokaja pana 1800 żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale może uspokaja pana ten zapowiadany, a może już w trakcie realizacji sojusz brytyjsko-polsko-ukraiński z takim rezonansem medialnym ogłaszany. Czy to nie jest droga do przestraszenia Putina?
No tak. Teraz rozumiem, że Putin jest przedstawiany jako człowiek bojaźliwy. No jest to człowiek o swoich zaletach, swoich wadach. Możemy o nim kiedyś zrobić osobne nagrania, audycje, ale na pewno nie jest strachliwy. A już na pewno nie boi się papierowych tygrysów. Krótko mówiąc, jeżeli ktoś chciałby powstrzymać, mógłby próbować powstrzymać Putina środkami militarnymi, to jest tylko Ameryka, to są tylko Stany Zjednoczone. Oni dysponują takim potencjałem. Ale oni mają akurat coś innego na głowie, jak wiemy, i niespecjalnie się do tego palą. Mają Pacyfik, mają Chiny. Nie będą otwierać drugiego frontu tutaj na poważnie. Więc o co chodzi w tej całej historii? Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy może dojść do sytuacji, w której dawanie Ukrainie iluzorycznych gwarancji, których z góry nie ma możliwości na dotrzymanie, może pogorszyć sytuację. To znaczy doskonale wiemy i powiedziała to pani minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, że jest very unlikely, czyli bardzo mało prawdopodobne, żeby brytyjscy żołnierze umierali i walczyli na Ukrainie przeciwko Rosji. To jest jasne. W związku z tym tego typu pakty mogą tylko spowodować to, że Ukraina poczuje pewną iluzję siły, iluzję tego, że ma silnych sojuszników, no i może być mniej chętna do rozwiązań innych niż, nie wiem, no, jakichś negocjacji i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo niebezpieczne. I jeszcze ostatnia rzecz, tylko przypomnę dwie rzeczy naszym słuchaczom. Pierwszy punkt. Wielka Brytania już raz dawała gwarancję Ukrainie. Było to w połowie lat 90., kiedy Ukraina dobrowolnie wyrzekła się, było to naprawdę absolutnie szalone z perspektywy interesów narodowych Ukrainy, wyrzekła się pocisków nuklearnych, które udziedziczyła po Związku Sowieckim. Wówczas oddała ten cały arsenał, który byłby teraz gwarancją jej bezpieczeństwa, w zamian za gwarancję Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych nienaruszalności jej terytorium. W 2014 roku Rosja naruszyła to terytorium, oderwała od Ukrainy Krym i anglosasi nie kiwnęli palcem. W związku z tym to jest pierwszy dzwonek ostrzegawczy, a drugi dzwonek ostrzegawczy to jest oczywiście tradycyjna brytyjska polityka przerzucania odpowiedzialności, jak nazywa to John Mersheimer. To znaczy Brytyjczycy mówią o tym wprost, że chcieliby, żeby Rosja sobie na Ukrainie połamała zęby, żeby Ukraina zamieniła się w drugi Afganistan dla Rosjan, żeby tam wybuchła wielka walka partyzancka i tak dalej, i tak dalej. No żeby, prawda, przy pomocy cudzych żołnierzy załatwiać swoje cele, ale samemu się angażując w jak najmniejszym stopniu. I teraz, tu jest rozdźwięk między interesami Polski a Wielkiej Brytanii, bo w naszym interesie jest pokój w tej części świata, stabilizacja, a nie destabilizacja, deeskalacja, a nie eskalacja, bo wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby Ukraina zamieniła się w drugi Afganistan. No po prostu mielibyśmy kryzys emigracyjny i cały nasz rejon zostałby po prostu rozbujany.
Ja rozumiem, że przytoczyłem słabe argumenty za tym, żeby Putin się przestraszył, żeby nastąpił jakiś zwrot w polityce Rosji. Okej, ale Panie redaktorze, jak pan to sobie wyobraża? Mówimy tu ciągle, żeby dogadać się z Rosją. To jest oczywiste. Ale jakich argumentów powinniśmy użyć? Jakie argumenty mogłyby spowodować, jakie pan ma w głowie, bardzo mnie ciekawi, żeby właśnie Putin zrezygnował z aneksji całej Ukrainy?
Ale nie, Putin nie ma takiego planu aneksji całej Ukrainy, bo musiałby upaść na głowę, gdyby chciał wziąć Krym sobie na przykład na kark. Putin ma zupełnie inny plan. Przepraszam, Boże, nie Krym, tylko Lwów, czy Stanisławów, czy w ogóle Galicję Wschodnią, czy Wołyń. To przecież miałby...
Ja rozumiem, że on może nie mieć takiego planu, ale na przykład słuchałem ostatnio wywiadu z panem Łukaszenką, który można powiedzieć, że w pewnym sensie jest pudłem rezonansowym Putina. I on twierdzi, że dojdą aż do Paryża, wie pan, że nad Sekwaną zatrzymają się i nad kanałem La Manche, tak, sowieckie... co ja mówię, białorusko-rosyjskie czołgi, no a co za różnica. No właśnie, więc dobra, no to nie ma takiego planu, ale jakie argumenty?
Już panu mówię, to znaczy jaki jest cel, zacznijmy od tego w ogóle Rosji. Bo to są dwie sprawy, o których chciałem powiedzieć i dwie sprawy pan poruszył w swoim pytaniu. Punkt pierwszy, jaki jest cel Rosji? Celem Rosji jest to, żeby odepchnąć tą natowską sprężynę, jak to ujmuje Putin, którą NATO w momencie słabości Rosji w latach 90., kiedy po upadku Związku Sowieckiego nastąpiła tak zwana wielka smuta Borysa Jelcyna i Rosja leżała na łopatkach, no to NATO to wykorzystało i jak mówią geopolitycy rosyjscy, weszło do przedsionka Rosji, czyli no wiadomo, państwa bałtyckie zostały przyjęte do NATO, Polska i inne kraje byłego Układu Warszawskiego i teraz to spowodowało odpływ sił rosyjskich z Europy Środkowo-Wschodniej, a teraz, kiedy Ameryka słabnie, to Rosjanie chcą z powrotem tutaj przyjść, odepchnąć od siebie państwa NATO. To każde mocarstwo tak działa i Amerykanie, gdyby w Meksyku, wie pan, ktoś chciał montować, nie wiem, chińskie instalacje militarne, to dokładnie Amerykanie by to samo zrobili, co teraz robią Rosjanie, więc od tego zacznijmy. I to jest punkt pierwszy. Teraz o co chodzi? Najlepsze dla Rosji byłoby takie rozwiązanie, żeby Ukraina była takim wielkim, takim zdestabilizowanym tworem, takim zawieszonym między Wschodem a Zachodem, który nie ma szans na przystąpienie do Unii, do NATO, żeby była taką właśnie wielką Mołdawią, bym powiedział, i to jest jej cel, żeby chcieli mieć po prostu bufor, bo każde duże mocarstwo chce mieć bufor. I teraz, żeby pan dobrze mnie zrozumiał, widzowie, nie chodzi o to, że jedynym rozwiązaniem jest ustąpienie Moskwie i powiedzenie, dobra, słuchajcie, okej, to Unia, to Ukraina nie będzie nigdy w NATO, my ustępujemy we wszystkim, co wy chcecie, bylebyście tylko, kochani Rosjanie, zabrali wojska. Mnie się wydaje, że najrozsądniejszą strategią byłoby robienie to samo, co Rosjanie, czyli straszyć ich. Trzeba z nimi negocjować, ale w sposób twardy i pokazywać, że mogą stracić bardzo dużo na tym, co robią. Przede wszystkim blokada Nord Streamu. I Niemcy całe szczęście już teraz wreszcie trochę się, że tak powiem, ogarnęli, mówiąc językiem młodzieżowym i też już stawiają sprawę de facto jasno, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to koniec marzeń o Nord Streamie, a to są olbrzymie straty dla rosyjskiej gospodarki, sankcje. I wydaje mi się, że tylko w ten sposób można realnie wpłynąć na decyzję Rosji, bo to ją realnie zaboi. Bo Putin doskonale wie, że pakt Polska, Wielka Brytania, Ukraina to jest papierowy tygrys i to nic nie są w stanie Polacy zrobić, żeby pomóc Ukrainie. To jesteśmy za słabi po prostu na to. Putin wie, że Amerykanie nie mają na to ochoty i wie, że militarnie nic nikt nie jest mu w stanie zrobić w jego strefie wpływów, w cudzysłowie.
No to obyśmy skutecznie straszyli, tak?
Mogło być kolosalne.
No obyśmy skutecznie straszyli, oby obudziła się elita, no nie tylko polska, ale przede wszystkim amerykańska, europejska elita dyplomatyczna i dojrzała do tych, słusznie pan mówi, no jedynych możliwych argumentów, jedynych możliwych decyzji. Słuchałem
Onegdaj... Panu jeszcze jedną... Tak? Wie pan, pamięta pan na amerykańskich filmach taką, często jest taka gra, że dwóch facetów w samochodach jedzie na siebie, to się chyba nazywa chicken, i pędzi na siebie z rozpędzonymi samochodami, któryś musi ustąpić, prawda? No miejmy nadzieję, że to Putin ustąpi i się uda to po prostu, tak, żeby to się rozeszło po końcu, bo jeszcze nie mówiliśmy o jednej rzeczy, wie pan, bo mam takie wrażenie, nie chciałbym też, żebyśmy bo lubimy się, rozmawiamy sobie w miłej atmosferze, ale mówimy o bardzo poważnej rzeczy i pamiętajmy jeszcze jedna sprawa. Wojna oznacza wielkie cierpienia ludności.
I ja właśnie chciałem ostatnie nasze pytanie temu poświęcić, jeżeli pan pozwoli, właśnie ostatnie pytanie chciałem temu poświęcić, bo też słuchałem pana onegdaj podcastu z panem profesorem Cęckiewiczem. Tam zarysował on mapę przyszłej III wojny światowej. Jeszcze w wydaniu sowieckim, prawda? To była mapa z lat 80. No ale uzmysłówmy sobie, co czeka Polskę? Co czeka Wielkopolskę? Ja tam szczególnie o tą Wielkopolskę dopytuję pana, bo wie pan, na tej mapie Cęckiewicza to tutaj było to centrum, to jądro ciemności. Nie wiem, czy pan pamięta, my tutaj mamy przecież Krzesiny, bazę lotniczą, no i parę poligonów w okolicy i podobno Wielkopolska to będzie właśnie ten kurhan po wybuchu. No i teraz jak pan widzi, jak Polska może ucierpieć w takim przyszłym konflikcie? Co nas może czekać? Jaki jest ten miecz Damoklesa? Jak on wygląda?
No właśnie, widzę, że przemawia przez pana lokalny patriotyzm. Wielkopolska. Natomiast no oczywiście konsekwencje będą katastrofalne dla całej Rzeczypospolitej. I tutaj proszę zwrócić uwagę na kluczową sprawę. To znaczy, jeszcze raz podkreślę ważną rzecz. Polska nie jest państwem oceanicznym, tak jak Wielka Brytania. Nie oddziela nas kanał La Manche, nie mamy broni nuklearnej, która byłaby dla nas parasolem ochronnym, nie dzieli nas od Rosji pół Europy, my z Rosją graniczymy. W związku z tym sojusz, o którym pan mówił, byłby sojuszem nierównomiernie rozłożonego ryzyka. Oni nie ryzykują bardzo mało, a my wszystko. Jeżeli Polska wysłałaby na przykład w ramach tego sojuszu podpuszczona przez Anglików swoje siły na Ukrainę i doszłoby do walki, to wówczas zostalibyśmy zasypani rakietami rosyjskimi, a nie mamy żadnej ochrony przeciwrakietowej, jeszcze. A i tak jak będziemy ją mieli, to będzie...
I niestety tak musimy skończyć naszą rozmowę. To bardzo gorzka puenta, ale niestety realna. Tak jak nazwa pana kanału Historia Realna. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pisarz, historyk Piotr Zychowicz.
Kluczowy temat.